Reportaż opowiada o Sokole od 24 marca 2025 roku, a więc od nieco ponad roku. ORP Sokół jest eksponatem muzealnym, takim wyrośniętym eksponatem. Można go podziwiać, oglądać, zwiedzać.
To jest atrakcja naprawdę wielka, bo to jest jedyny okręt podwodny będący placówką muzealną w Polsce i jeden z nielicznych też w Europie. Usytuowany w skansenie Muzeum Marynarki Wojennej, tuż właśnie przy bulwarze nadmorskim, przy tej naszej gdyńskiej promenadzie. Co tam ciekawego można zobaczyć? No, tam po pierwsze jest bardzo ciasno, jak to na okręcie podwodnym. Wejść może najwyżej jednocześnie 10 osób, żeby zobaczyć, jak wyglądał dział maszynowy, jak wyglądał dział torpedowy. I jak to w ogóle było możliwe, że tam można było wytrzymać w takiej no, naprawdę ciasnocie i jeszcze ileś tam godzin, czy nawet dni pod wodą. Także to naprawdę robi wrażenie. Okręt Sokół był budowany w Norwegii. Do floty polskiej trafił w 2002 roku. On nie ma za sobą jakiejś historii wojennej, takiej jak na przykład Muzeum Błyskawica, tak? Okręt Muzeum Błyskawica. No ale ponieważ my mamy tylko jeden czynny w tej chwili okręt podwodny ORP Orzeł, w budowie jest jeszcze kilka, więc tego Sokoła warto obejrzeć. No i rzeczywiście to interesuje ludzi, zwłaszcza mężczyzn czy chłopców, którzy sobie chcą tam popatrzeć, jak to wygląda służba na okręcie podwodnym.
I trzeba ciekawe, chyba uważać na głowę, prawda?
No, tam trzeba naprawdę bardzo też uważać, bo jest rzeczywiście, to trzeba zobaczyć, żeby sobie wyobrazić, jak trudna to jest służba, no naprawdę. I co ciekawe, wszystkie te nasze tutaj okręty muzea, czyli Błyskawica, Muzeum Dar Pomorza, i Muzeum Sołdek w Gdańsku na Motławie, to one są na wodzie, tak? Stoją sobie na wodzie i tam są usytuowane i co jakiś czas pływają do stoczni, żeby tam zrobić jakiś remont kadłuba i tak dalej. Natomiast właśnie na całym świecie jest jakaś taka zasada, że okręty podwodne, jeśli są eksponowane właśnie jako placówki muzealne, no to są wystawiane do takich specjalnych miejsc na lądzie. Tutaj przygotowano specjalną taką nieckę. W ogóle sam transport tego Sokoła ze stoczni marynarki wojennej, a przecież to nie jest jakaś duża odległość, to było możliwe tylko nocą. To wielka, taka trudna logistycznie sytuacja i ten transport. Ale na pewno znacznie to podniosło wartość całej ekspozycji Muzeum Marynarki Wojennej i jeszcze na dodatek znajduje się to w tak eksponowanym miejscu, bliziutko plaży, dwa kroki i przy promenadzie, którą latem przemierzają no naprawdę setki turystów, gości, mieszkańców.
Co jeszcze warto zobaczyć w Gdyni, kiedy się tam wybierzemy? Bo tu ze Szczecina, czy szerzej z zachodniopomorskiego do Gdyni w końcu nie mamy aż tak daleko, więc stulecie Gdyni zobowiązuje.
Tak, bo przecież Gdyni jeszcze będziemy
cały rok, cały rok. Tak w końcu mamy też rok Gdyni.
I w sierpniu. Chyba w sierpniu, tak, ma być Wielka Biesiada, czyli najdłuższy stół świata ustawiony właśnie na bulwarze nadmorskim, czyli zapowiada się świetnie, a co z tego wyjdzie, no to nie wiem. Co zobaczyć w Gdyni? Co fajnego można zobaczyć w Gdyni? O, takie pytanie, to często mi zadają też goście z wycieczek, które oprowadzam. Ja zawsze mówię, że wszystko.
Przyjechać, przede wszystkim przyjechać. Zacznijmy tak, od tego.
Tak. Obejrzeć się nie da. Więc tak, ludzie, którzy przyjeżdżają nie z nadmorza, tak jak wy byście przyjechali ze Szczecina, to już to morze i plaża, to już nie jest dla was taką wielką atrakcją. Ale jak przyjeżdżają ludzie z Przeworska na przykład, czy z Przemyśla, czy gdzieś tam jeszcze dalej, to oni tylko, może tylko plaża, a jak to są młodzi ludzie, młodzież, to już w ogóle zaciągnąć ich do jakiegoś muzeum, to już jest bardzo trudno. Ale ja wtedy proponuję Muzeum Emigracji. To jest bardzo ciekawa placówka,
Ona się
związana
mieści.
Właśnie z historią Gdyni. To dawny dworzec morski, to stąd
właśnie.
odpływały transatlantyki. I tutaj całą historię, bo to też my dzisiaj sobie też tak myślimy, że a po co to były takie te transatlantyki, tak, aż ich tyle, że to pewno na wycieczki. Nie, obsługiwały ruch emigrancki po I wojnie światowej, kiedy emigracja do Stanów i do Kanady była bardzo duża, wyjeżdżali ludzie no, po prostu z biedy szukać lepszego życia. Dopiero kiedy Stany ograniczyły napływ tej emigracji, to już lata 30., to pojawiły się wtedy takie piękne, flagowe, te nasze nowiutkie, budowane w stoczniach włoskich transatlantyki, jak Piłsudski, czy Batory, Chrobry. I to już były takie no, rejsy rzeczywiście też i wycieczkowe, ale to były po prostu rejsy liniowe, łączące Europę ze Stanami. I co ciekawe, turyści czy podróżni z Europy Zachodniej bardzo chętnie korzystali z usług właśnie i rejsów naszymi transatlantykami, które no, wyróżniały się absolutnie poziomem obsługi i przede wszystkim znakomitą kuchnią, co wszędzie wszyscy ci uczestnicy tych podróży podkreślają w jakichś wspomnieniach czy w jakichś wypowiedziach. Także no trochę łezka się w oku kręci, kiedy nie mamy już takich pięknych statków.
Tak, bo one też wizualnie po prostu były piękne, robiły wrażenie i myślę, że w obecnych czasach też robią wrażenie te współczesne, ale już nie nasze.
No nie nasze, przypływają do Gdyni, pewno do Szczecina też, wielkie wycieczkowce. No naprawdę ogromne, 3,5 tysiąca pasażerów na pokładzie, tak? To jest wielki taki, że widać z daleka, właściwie z każdego miejsca w Gdyni. Wyższy oczywiście ten statek od tego budynku Muzeum Emigracji obecnego. Jak pamiętam, przypływał Stefan Batory, jeszcze w latach 80. był przecież. To wydawało się, że on jest wielki, ale teraz przy tych wycieczkowcach to był sobie po prostu taki naprawdę średniej wielkości. Ja jestem żoną marynarza i właśnie mój mąż pływał przez kilka lat na Stefanie Batorym i bardzo często go odprowadzałam, czy czekałam na jego powrót i był taki zwyczaj, że Stefan Batory wpływał w główki portu gdyńskiego zawsze o północy. No to tak, o północy, to o północy, to czekałam o północy, a jeszcze towarzyszył mi 3-letni synek, który już od rana lamentował, że on do tatusia koniecznie i on nie będzie spał. No więc dobra, wybieraliśmy się o tej północy na nabrzeże francuskie oczekiwać właśnie Batorego. I to było też naprawdę wielkie wrażenie. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Jak mam wycieczki, na przykład oprowadzam wycieczkę Trójmiasto w jeden dzień. Są takie możliwości. Mamy autokar do dyspozycji, więc zaczynamy Westerplatte, potem Gdańsk, główne miasto, tak? Potem Sopot, Opera Leśna, Molo i później przyjeżdżamy do Gdyni, to już jest prawie wieczór. Aha, i jeszcze się okazuje, że większość moich gości uważa, że port to jest tam, gdzie stoi błyskawica, gdzie się znajduje dar Pomorza i że to jest skwer Kościuszki. No nic bardziej mylnego, to jest oczywiście część portu, ale tu zarządzam, że jedziemy właśnie do portu tego morskiego, tam w rejon Muzeum Emigracji. Wysiadamy, wychodzimy na nabrzeże pilotowe. No i opowiadam historię budowy tego portu, bo tam doskonale widać, jaki on jest ogromny. I że to wszystko, co widzimy, te baseny, te kanały, to zostało wykopane przez budowniczych portu zwyczajnymi łopatami, kilofami i siekierami, nie wiem, szpadlami. Dopiero później, kiedy konsorcjum francusko-polskie się zawiązało, przyjechali inżynierowie francuscy, belgijscy, duńscy, oni przywieźli ze sobą bagrownice, kafary i cały sprzęt potrzebny do bagrowania, do budowania właśnie portu wewnętrznego. I wszyscy mówią, ojej, proszę pani, ale dlaczego my tu nie przyjechaliśmy wcześniej? Albo rano, tak?
Żeby
że
to
teraz
zobaczyć.
Już musimy kończyć, a pani tak opowiada, a tu jest tak fajnie. A jeszcze jak się zdarza, że odpływa wycieczkowiec, bo akurat jest ta godzina. No i jeśli to jest wycieczkowiec niemiecki, a sporo takich tu do Gdyni przypływa, więc grają hymn, tak? To wszystko jest takie och, podniosłe, no to już w ogóle jest po prostu pełnia szczęścia, bardzo, ale to bardzo się podoba. Czyli, no jak mówię, tak, im dalej od morza, tym większa do niego miłość. Dla nas tu, dla was pewno też, to jest takie oczywiste, tak, ale dla ludzi, którzy przyjeżdżają z głębi kraju, to morze ciągle jest magiczne i ciągle jest właśnie takie bardzo, bardzo atrakcyjne.
Chciałabym zapytać, tak trochę z sakrum zejść troszeczkę do profanum, to znaczy, czy jeśli już będziemy w Gdyni, to powinniśmy coś zjeść albo coś wypić, co jest takim waszym smakołykiem, takim towarem eksportowym.
Każde miasto ma takie swoje specjalité de la maison, prawda? I Gdynia też ma. I tutaj będzie, że tak powiem, zdziwienie, bo można zjeść pyszną rybkę, ale ta pyszna rybka jest ciastkiem, jest słodka. I to za sprawą takiego gdyńskiego cukiernika, który otworzył dwie cukiernie, gdzie te rybki wypieka na oczach klientów i w każdej chwili takie rybki można zjeść na ciepło. One są nadziewane różnymi nadzieniami, są z jakimiś kremami. No naprawdę jest po prostu asortyment duży. I to się cieszy coraz większym powodzeniem. To staje się taką marką gdyńską. Bo gdyby pani chciała zjeść jakąś rybę taką, no naprawdę niesłodką, tak? To oczywiście jest bardzo dużo smażalni, bardzo dużo takich restauracyjek mniejszych, większych w pobliżu plaży, czy właśnie bulwaru, czy w Orłowie. No ale tam to mamy, no tak, a to halibuta, a to jakiegoś łososia, a to jakieś tam bardzo takie wykwintne ryby. Ale takiego gdyńskiego śledzia, wie pani, takiego, no nie wiem, kaszubskiego, to naprawdę trudno uświadczyć. I to jest właśnie dziwne. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że tu halibut z trawą cytrynową, tak, no ale powinien być jeszcze śledzik taki kaszubski, no zwykły, prawda?
Tak jest.
I to właśnie zawsze mnie bardzo bawi, kiedy czytam wystawiane na zewnątrz karty menu i sobie czytam i te nazwy, i to wszystko jest takie strasznie wymyślne. I nie wiem, czy to robi wrażenie. No na mnie nie, to mnie to śmieszy i uważam, że powinniśmy korzystać z tego, co mamy. Inna sprawa, że nie ma w Gdyni już portu rybackiego. Nie ma rybaków. Nie ma rybaków. I ja jeszcze pamiętam żółte kutry, pamiętam nabrzeże rybackie, pamiętam stada mew, które tam czatowały, jak rybacy wracali z morza. To już jest tylko na pocztówkach. To już odpłynęło do legendy i tego nie ma. I być może dlatego też no, nie ma tej całej reszty, która wtedy była. Także że śledzik był bardzo powszechnym daniem na gdyńskich stołach czy w gdyńskich restauracjach.
Wspominałam o pani książkach. Te dwie ostatnie, czyli pierwsza i druga część Sekretów Gdyni, są chyba najprostsze do dostania. Nie wiem, jak jest z dostępnością tych poprzednich publikacji. No, ale też Sekrety Gdyni to jest też taki rodzaj bo przecież przypomnijmy, są też Sekrety Szczecina, Zachodniopomorskiego, pisane przez Romana Czejarka. Tak jest. I są Sekrety Lwowa, pisane przez Jurija Smirnofa. Te sekrety różnych miast czy regionów, to jest bardzo fajna, popularna idea wprowadzania kogoś w jakąś przestrzeń, którą słabo zna. Bo to jest takie chwycenie, opowiedzenie tych takich historii naj. A my lubimy chyba w ten sposób być zachęcani.
Tak, ja myślę, że tutaj sukces tej serii, a jest już książek z tej serii ponad 100. Moje Sekrety Gdyni, część pierwsza, to była jedna z pierwszych w ogóle książek, o ile w ogóle nie pierwsza, otwierająca tę serię właśnie w domu wydawniczym Księży Młyn w Łodzi. Ja wcześniej u nich, w tym, że wydawnictwie, wydałam właśnie Gdynię między wojnami, potem napisałam jeszcze Gdańsk między wojnami, no i jeszcze Sopot między wojnami, więc to jest taka trylogia i to było w serii Magiczne czasy magicznych miast. Tutaj Sekrety Gdyni czy Sekrety innych miast, no nie wiem jak inni autorzy, ale ja, kiedy się zabieram do pracy, bo jeszcze napisałam Sekrety Sopotu, Sekrety Gdańska i Sekrety Półwyspu Helskiego, więc tak. Tego jest naprawdę sporo, to zawsze się zastanawiam i zawsze się pilnuję, kiedy piszę te opowieści, żeby to było krótkie, ciekawe i napisane, no nie wiem jak to powiedzieć, z werwą i tak, żeby czytelnikowi chciało się to czytać, tak, żeby chciał do tego wracać, albo żeby chciał otworzyć na innej stronie i przeczytać sobie inny sekret. My wszyscy chyba mamy dosyć takich narracji historycznych rzucających na kolana, takich opasłych tomów, książek, tak, których właściwie już dzisiaj nikt nie chce czytać. I trzeba zmienić jakby sposób opowieści o historii. No i myślę, że im się to udało, dlatego że te sekrety cieszą się naprawdę wielkim powodzeniem. Ja podpisałam setki egzemplarzy. Wiele z nich było nagrodami na różnych konkursach, było wręczane przy okazji jakichś wydarzeń w Gdyni, na przykład festiwalu filmowego. Były też prezentami dla par świętujących jubileusz małżeństwa i to były takie prezenty od Urzędu Miasta.
Piękna sprawa.
Ludzie kupują, żeby wysłać rodzinie do Kanady, do Stanów czy do Wielkiej Brytanii. W tamtejszych księgarniach też to można kupić bez najmniejszego problemu. Czyli no, wygląda na to, że się podobają, że chcą czytać. Teraz były z okazji jubileuszu Targi Książki w Gdyni. Pierwsza edycja, bardzo, bardzo udana. Na stoisku Księżego Młyna podpisywałam książki no naprawdę przez kilka godzin non stop. Potem miałam spotkanie na scenie takiej no sporej, gdzie przyszło no nie wiem, z 70-80 osób. I też opowieść o Gdyni, ale w kontekście właśnie tej Gdyni między wojnami, bo to tak bardzo ładnie pasuje do tego jubileuszu. No po prostu fantastyczne rozmowy właśnie z czytelnikami, którym się to podoba po prostu i ja wiem dlaczego, bo to też nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku, żeby taką opowieść liczącą 3-4 strony przeczytać, ale od autora to już wysiłku wymaga, żeby te 3-4 strony napisać w taki sposób, żeby się komuś chciało to czytać i żeby to jeszcze było takie właśnie przyjemne. I to jest chyba taki sposób na sekret pisania tych książek. W 25 roku na majówkę właśnie ukazały się Sekrety Sopotu i też były prezentowane z kolei na Targach Gdańskich we wrześniu w Europejskim Centrum Solidarności. No też, no naprawdę, też byłam zaskoczona, jak wielu ludzi chciało je kupić, jak wielu ludzi chciało ze mną porozmawiać. No Sopot to jest w ogóle też ten ewenement taki, no nie wiem, kulturowy, tak? Że wielu ludziom się to bardzo dobrze kojarzy z latem, wakacjami, urlopem i tak dalej, wypoczynkiem.
Festiwalem, dwa teatry, też, to od razu powiem.
Tak, dużym zainteresowaniem. Także No, piszę dalej teraz. No, myślę, że mogę zdradzić, bo już kończę i jestem już naprawdę na ostatniej prostej. Piszę Sekrety Mierzei Wiślanej i planujemy z wydawcą właśnie też premierę książki na sezon. W Sekretach Gdyni poruszam po prostu różne sprawy. To ma być w ogóle z założenia takie bardzo różnorodne. Ludzie, miejsca i wydarzenia. I tutaj mamy i historie obyczajowe, i o marynarzach, i o zapachu luksusu, i historie jakieś z przeszłości. Pani pytała mnie o takie ważne wydarzenia, które może nie są znane szerszej publiczności czytelniczej. I tak pomyślałam sobie, że może cofniemy się w przeszłość. 1927 rok, 24 czerwiec, do Gdyni, do gdyńskiego portu. 27 rok, czyli rok po uzyskaniu praw miejskich, tak? Port już działa, tak jeszcze nie całkiem, ale już bardzo tak intensywnie. Przypływają na okręcie ORP Wilia prochy słowackiego z portu Le Havre z Francji. Cóż to była za uroczystość? Postudiowałam prasę z tamtego dnia i z okolicznych dni. Przyjechało na tę uroczystość kilka tysięcy oficjalnych gości z całej Polski. Inicjatywa sprowadzenia prochu słowackiego wypłynęła od Józefa Piłsudskiego, który był wielkim miłośnikiem poezji słowackiego i uważał, że Słowacki powinien spocząć na Wawelu. Toczył nawet Piłsudski tam różne boje z gospodarzem Wawelu i katedry krakowskiej arcybiskupem Puzyną, który nie chciał się za bardzo na to zgodzić, no ale w końcu jakoś tam się zgodził. No i teraz przypływa ta trumna, tak, tu jest wielka uroczystość. Trzy wagony wieńców przyjechały z tymi gośćmi. Tu orkiestra gra hymn i dzieci śpiewają testament mój. Potem jest jakieś przedstawienie obrazów z księdza Marka Słowackiego, tak, z tego poematu. No wielka, wielka uroczystość taka patriotyczna, która też jakby jednoczy i tych gości, którzy przyjechali, i tych miejscowych już mieszkańców, którzy już się czują tutaj obywatelami Gdyni. A potem trumna zostaje przewieziona do Gdańska, też na okręcie ORP Mazur, a stamtąd statkiem wiślanym, tak, o nazwie Mickiewicz, płynie przez całą Polskę Wisłą aż do Krakowa. No proszę sobie wyobrazić, cóż to była za podróż, cóż to była za uroczystość, która no, też nobilitowała Gdynię, bo cała prasa polska wtedy pisała o tym wydarzeniu i to było takie właśnie bardzo, bardzo ważne, że wieszcz tak powrócił i dokąd powrócił? Do Gdyni najpierw, a potem na Wawel. No, wspaniała historia.
Wspaniała historia, a jednocześnie jaka wymowna. Mam na myśli tutaj nazwę jednostki, patrona jednostki Mickiewicz.
No, no właśnie.
Gdzieś pogodzeni w końcu.
Panowie się nie lubili za bardzo.
Właśnie.
No i potem jakoś tak teraz muszą się znosić na Wawelu, tak, swoje towarzystwo. W każdym razie rzeczywiście historia bardzo taka przemawiająca do wyobraźni. A co się działo po drodze jeszcze w tych miastach nadwiślańskich? Wszędzie były powitania i kolejne warty honorowe i kolejne wieńce i ach, naprawdę ceremoniał po prostu godny, no nie wiem, chyba powrotu króla skądś tam. No a wrócił tu wieszcz tak narodowy. Podobnie było z koncertem Kiepury w Gdyni tuż naprawdę na kilka tygodni przed wojną. To był 25 lipca 1939 roku. Przyjeżdża Kiepura do Gdyni i odbywa się wielki koncert charytatywny, ponieważ on wszystkie honoraria i zyski przekazuje na rzecz Funduszu Obrony Morskiej, FOM, tak, żeby tam kupić za to uzbrojenie, czy no, w każdym razie potrzebne rzeczy do obrony morskiej. I też gromadzi się naprawdę kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ludzie przyjeżdżają też z całej Polski. I śpiewa legendę Bałtyku, arię z legendy Bałtyku Nowowiejskiego. I śpiewa arię z Halki. A potem śpiewa pieśni neapolitańskie, no i oczywiście słynny tak Umarł Maciek Umarł, leży już na desce, gdyby mu zagrali, tak nie, to tam coś nie wstanie już jeszcze. No ale Kiepura zmienia tekst, no i mówi, że on tam stanie i tym sąsiadom sprawi lanie, czyli tym sąsiadom zamiedzy z Wolnego Miasta Gdańska, czy mówiąc już ogólniej, tak Niemcom. Też wielkie, wielkie wydarzenie. To lato przedwojenne było właśnie bardzo takie gorące. Tak wielu przyjechało tu letników. Pełne były kawiarnie, pełne były pensjonaty, nie było wolnego miejsca nigdzie. A Kiepura, no przecież człowiek światowy, już za sobą ma i Nowy Jork i wszystko. I pragnie tu w Gdyni wybudować dom. I jeszcze podczas tej wizyty kupuje działkę pod budowę tego domu i chciał zbudować coś na kształt Patrii, tej krynickiej, w Górskiej Krynicy. No ale wojna pokrzyżowała plany, no i ostatecznie nie zbudował tutaj niczego. Nie wiem, jak jest z tą działką, coś tam jest na niej, ale nie wiem, jakie są tam kwestie właśnie własnościowe. W każdym razie zamierzał tu z Gdynią też wiązać swój los. No, fajna historia, zachowały się
piękne
relacje prasowe, plakaty z tego wydarzenia. To było takie bardzo też patriotyczne, bo cały ten koncert zakończył się gremialnym śpiewaniem tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Najpierw roty, a później hymnu. Więc taka kropka nad i.
Kropka nad i, a jutro tak. Była wojna.
Tak jest za parę tygodni.
Tak. Pięknie dziękuję za tę opowieść o Gdyni, o historii, o współczesności, ale przecież nie tylko o Gdyni, o Gdańsku, o Sopocie, o Trójmieście szerzej, czy regionie, o Pomorzu, o tym kawałku ziemi, który wyrósł, jak to pani pięknie powiedziała, z morza i marzeń. Aleksandra Tarkowska, przewodniczka po Trójmieście, autorka wielu publikacji dotyczących właśnie tego miejsca, Gdynia między wojnami, Gdynia Księga Miejska i Sekrety Gdyni, część pierwsza i druga, i Sekrety
Gdańska, Sekrety Sopotu,
właśnie,
też, tak? I Półwyspu Helskiego.
Półwyspu tak. Helskiego, a już wkrótce Sekrety Mierzei.
Wiślanej.
Także czekamy.
Czekamy, ja też już czekam z utęsknieniem na The End, bo jest to praca jednak bardzo wymagająca i właściwie tak trzeba poświęcić rok na napisanie takich właśnie sekretów, na zebranie materiału, na napisanie, potem na całą resztę, na edycję, na redakcję, więc rok życia i to nie taki tam, że od czasu do czasu, tylko to jest praca codzienna, więc tu determinacja i no nie wiem, cierpliwość chyba i też dociekliwość jest też bardzo w tej pracy ważna. Ja również bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę.